Gościem radia UWM FM jest pan profesor Wiesław Łach z Instytutu Historii Katedry Historii XIX i XX wieku. Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Panie profesorze, pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest święto przypadające 15 sierpnia. Jest to święto Wojska Polskiego, a także święto kościelne. Katolicy mogą obchodzić wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ale my dzisiaj skupimy się na święcie Wojska Polskiego, a także na dniu, w którym wspominamy Bitwę Warszawską z 1920 roku i tak naprawdę myślę, że świętujemy z całym wojskiem i trochę się nad tym wojsku koncentrujemy tego dnia, bo wszelkie pikniki, parady przypominają nam o tym, co nasze wojsko ma do zaoferowania i tak dalej, i tak dalej. O tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. Panie profesorze, może zacznijmy od Bitwy Warszawskiej, takiego przypomnienia, co to była za bitwa i dlaczego jest chociażby nazywana 18. najważniejszą bitwą w dziejach świata. Z takim określeniem można się spotkać, no bo ona też była pretekstem do ustanowienia najpierw Święta Żołnierza Polskiego, a później Święta Wojska Polskiego.
To jest taki dość skomplikowany problem związany właśnie z tym dniem i praktycznie rzecz biorąc z pierwszymi latami po odzyskaniu niepodległości. Był to bardzo trudny okres, a nawet można powiedzieć, że tragiczny, bo mogło dojść do tego, że państwo polskie w wyniku właśnie tutaj tych zakusów politycznych rządu sowieckiego mogło nawet i nie istnieć. Oczywiście przy wsparciu sąsiada Zachodu, czyli Niemiec, które także z wojny, tej pierwszej wojny światowej wyszły jako odpowiedzialne i politycy ani jednej strony, ani wschodu, ani zachodu nie widzieli Polski, więc dlatego między innymi mamy to pojęcie państwa sezonowego. Data 15 sierpnia 1920 roku jest datą symboliczną, ponieważ jest to część działań, które miały miejsce, właściwie można powiedzieć głównych, w sensie takiej faktycznie symboliki, ponieważ dzieją się te działania wojenne na przedmościach Warszawy. I tutaj już mamy taką pierwszą uwagę, właściwie to nazwy pewne są symboliczne, tak jak tutaj mówimy. Natomiast faktycznie historycy określają to jako działaniami na, czy walkami na przedmościach Warszawy, dlatego że celem właśnie Tuchaczewskiego, czy celem tej armii sowieckiej nie była Warszawa. Celem było dotarcie do Niemiec i szerzenie rewolucji bolszewickiej, ponieważ nastroje rewolucyjne były w tej Republice Weimarskiej, która powstała i koniec wojny zresztą w całej Europie to była duża grupa, duża ilość, miliony ludzi zdemobilizowanych, żołnierzy, z którymi trzeba było coś począć, więc duże niezadowolenie społeczne i w tym właśnie tak klęska niemiecka powodowało, że właśnie to źródło, do którego trzeba było dotrzeć, żeby tą rewolucję przenieść na zachód. Także Polska, można powiedzieć, była traktowana jako, powiedzmy, przejście. Trzeba było przejść Wisłę i dalej generalnie połączyć się z Pomorzem Zachodnim i tą rewolucję szerzyć. Dlatego to jest taka jedna uwaga. Druga to oczywiście, to mam do czynienia, że to jest element, można powiedzieć, że główny, jeżeli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką. Tu też oczywiście historycy dyskutują na temat tego pojęcia wojny polsko-bolszewickiej. Bolszewicy to była partia, nie było ich dużo, więc raczej tutaj uważa się, że to była wojna polsko-rosyjska, która rozpoczęła się w 1919 roku. Daty te są dyskusyjne, działaniami, powiedzmy, takimi bezpośrednimi i zakończyła się bitwą niemeńską we wrześniu 1920 roku, kiedy ostatecznie wojska te sowieckie zostały wyparte. Natomiast dlaczego właśnie mówimy o tej bitwie na przedmościach Warszawy? Dlatego, że właśnie tutaj nastąpiło przeciwuderzenie. To znaczy nie sprzed samej Warszawy, tylko właśnie z linii wieprzy. No, klasyczny manewr, można powiedzieć, który tutaj został zastosowany, czyli wojska rosyjskie, które posuwały się w kierunku właśnie zachodnim. Jedne front zachodni, czyli właśnie ten główny Tuchaczewskiego i front południowo-zachodni w kierunku na Lwów. Nastąpiło rozszerzenie, czyli właśnie to Podlasie, pustka i zatrzymanie się tego frontu południowo-zachodniego, gdzie między innymi komisarzem głównym tego frontu był Stalin, który chciał koniecznie zdobyć Lwów, więc on się zatrzymał. Więc ten Tuchaczewski, idąc tą północną częścią Polski, można powiedzieć tutaj północnym Mazowszem, odsłonił się. I w tym momencie właśnie to zostało zauważone dzięki między innymi właśnie bardzo dobremu wywiadowi, szyfrom, które były w jakiś sposób tutaj rozkodowywane, to zresztą sprawa jest znana. Więc to wszystko spowodowało, że tak jak powiedziałem, klasycznie uderzono w bok, a właściwie w bok tej właśnie tego frontu zachodniego, wstrzymując, tak? Czyli tutaj ta armia, powiedzmy, podeszła, można powiedzieć, do linii Wisły, ponieważ działania wojenne toczyły się, można powiedzieć, od Zamościa poprzez Białystok, linię Wisły. Także tutaj oczywiście mamy te symboliczne miejscowości, Osów, Radzymin, ale generalnie rzecz biorąc, to było właśnie oparte o tą linię tutaj Modlin, Radzymin i te działania faktycznie spowolniły działania rosyjskie, a jednocześnie właśnie można powiedzieć taki punkt kulminacyjny to był 14 sierpnia, natomiast faktycznie uderzenie następuje te główne z Nadwieprza 16 sierpnia. Mhm. Tuchaczewski zauważa, boi się oczywiście okrążenia i w tym momencie zaczyna się wycofywanie wojsk rosyjskich, które trwa do 25 sierpnia. Potem już my przyjmujemy inicjatywę i można powiedzieć dobijamy przeciwnika właśnie nad Niemnem. Niektórzy twierdzą, że to właściwie jest ten główny moment, o którym mało kto pamięta. Tutaj oczywiście jest bardzo dużo epizodów, dużo działań w różnych miejscach. Nowogród, Białystok, Siedlce, które właściwie niedawno zostały odkryte, ponieważ tam została zdobyta armijna radiostacja, co spowodowało, że te oddziały, które były z przodu, utraciły łączność z dowództwem właśnie tego frontu zachodniego. I tutaj niektórzy historycy twierdzą, że to był właściwie też można powiedzieć taki punkt kulminacyjny, który spowodował powiedzmy ten rozgardiaż i panikę właśnie w tej armii bolszewickiej. Także tutaj można powiedzieć, że może toczy się dyskusja, tak, w który moment był najważniejszy, ale mimo wszystko przyjmuje się, że faktycznie tutaj Osów, tak, no jest taką symboliką, tak, czyli tak jak powiedziałem, nie bitwa warszawska, ale bitwa właśnie na przedpolach Warszawy.
No tak, czyli taki splot różnych wydarzeń i też taka inteligencja naszych dowódców spowodowała, że no jest to sukces, który zdecydowanie mógł być pretekstem do chociażby ustanowienia takiego święta. To znaczy, może to być powód do dumy, prawda, panie profesorze?
Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj do czynienia z wieloma takimi wątkami, które tworzą powiedzmy taką tradycję wojskową, tradycję, którą zaliczamy do tego panteonu chwały bitew polskich, wojen polskich, które toczyliśmy na przestrzeni dziejów i oczywiście jak najbardziej ta wojna, można powiedzieć, polsko-rosyjska i te działania właśnie w sierpniu 1920 roku są właściwie, można powiedzieć, takim przykładem najważniejszym, bo tak jak powiedziałem, podkreślam, uratowana została niepodległość państwa polskiego, a jednocześnie no, wytworzyliśmy dumę narodową, która po utracie niepodległości stała się zaczynem, powiedzmy, do tworzenia państwa polskiego. No oczywiście krótko, ale ten okres właśnie II Rzeczpospolitej Polskiej, tutaj zawsze uważam, że użycie tego pojęcia jako okres międzywojenny, to też jest takie dość uwłaczające, ale budowa postaw państwa polskiego, no właśnie wtedy się rozpoczęła i właściwie my w tej chwili z tego czerpiemy. Oczywiście ona była krótka, ale tak jak tutaj widzimy, ani sąsiad pobity w tamtym okresie, który zawarł traktat ryski, ani jeden, ani drugi o tej Polsce nie zapomniał i na arenie międzynarodowej robiono wszystko, żeby tą Polskę dyskredytować i to pojęcie właśnie państwa sezonowego to jest umowne pojęcie, którym właśnie nasz sąsiad wschodni wspólnie razem z zachodnim właśnie tutaj sączyli, tak, w tą politykę międzynarodową.
To współczesne święto zostało ustanowione na mocy ustawy przez Sejm z dnia 30 lipca 1992 roku. I zanim przejdziemy do tych nieco bardziej współczesnych wymiarów, to panie profesorze, chciałabym tylko tak, ja wiem, że to jest temat na pewnie może i cykl wykładów i tylko...
Potwierdzam.
No właśnie. I tylko kilka minut możemy temu poświęcić tej rozmowie, ale może w jakiejś takiej pigułce jednak chciałabym o to zahaczyć, skoro to świętujemy. Jak w ogóle powinniśmy sobie tak w czasoprzestrzeni, w czasie uzmysłowić historię Wojska Polskiego? Kiedy możemy mówić o jakimś początku i może już, nie wiem, zrobimy przeskok do tego XX wieku, kiedy to no, były te właśnie dwie wielkie wojny i to wojsko rzeczywiście zostało poddane takiemu sprawdzianowi. Jak powinniśmy w ogóle tak w kontekście historycznym o naszym Wojsku Polskim myśleć? Ale poproszę naprawdę o taką pigułkę.
Ja myślałem, że tylko parę godzin poświęcimy na temat obchodu święta Wojska Polskiego. Natomiast no, tutaj trudno stworzyć taką syntezę. Oczywiście najważniejszą kwestią to jest właśnie umiejętność tej syntezy. No więc mamy pojęcie dzieje oręża polskiego, tak? Więc proszę zauważyć, oręża polskiego. Więc tutaj na przestrzeni dziejów, tak jak no niektórzy twierdzą, jesteśmy w tej pozycji położenia i szczęśliwym, i nieszczęśliwym, tak? Więc w sensie takim, które można wykorzystać, a w którym też i trzeba się bronić, tak? Przed tymi, którzy mają pewne zakusy, głównie jeżeli chodzi właśnie o tego polityczne położenie, czyli wschód-zachód. Więc tutaj faktycznie... Czyli linia Wisły, ta symbolika to nie jest tylko kwestia symboliki polskiej, ale też powiedzmy pewnego rodzaju Europy, tak? Czyli tutaj mamy właśnie tych Sowiet w różnym pojęciu carskim, innym, którzy faktycznie mieli te swoje wpływy do linii Wisły. I tak jak to było, chcieli wrócić, no ja tu przepraszam się, właściwie to jest tylko wstęp do tego, czy się rozpędzam, ale chcę właśnie takie podstawy tutaj właśnie pokazać, że ta nasza walka, powiedzmy, no może i dobrze, że powiedzmy przez tysiące, czy można powiedzieć od czasów państwowości polskiej, toczyliśmy walki na wszystkich przestrzeniach, tak? Powiedzmy, na zachodzie, na wschodzie, na południu, na północy, każdy wiek, to jest powiedzmy walka o wpływy, one toczyły się różnie, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o te tradycje wojenne, czy o bitwy, walki, boje, które stoczyliśmy od czasów, powiedzmy, tych dawnych, średniowiecznych, no starożytnych, to nie, no bo pisma wtedy nie było, ale pewnie tutaj plemiona słowiańskie były też tutaj walczyły, gdzie mamy właśnie do czynienia z pewnego rodzaju sztuką wojenną. Oczywiście ta symbolika jest bardzo prosta, ona tutaj, możemy powiedzieć, możemy ją wyciągnąć od Legnicy, tak, potem bitwy pod Grunwaldem, jako pewnego rodzaju duma narodowa, potem oczywiście Kirchholm, jako, no można powiedzieć, początek, czy powiedzmy symbolika wojsk pancernych, tak, czyli nasza husaria, która królowała przez prawie wiek w różnych obszarach działania. Oczywiście bitwa pod Wiedniem to jest też taka, powiedzmy, symbolika działania, późniejsze kierowania, dowodzenia, zwycięstwa takiego, które, powiedzmy, tutaj może być liczone w sensie, powiedzmy, znajomości sztuki wojennej, ale też no, patriotyzm, tak, czyli powstania mimo tej niepodległości, czyli mamy 1830, 63, kościuszkowskie powstania, więc zawsze wyrażaliśmy twoje niezadowolenie właśnie poprzez to, że właśnie te zrywy miały pobudzać i miały właśnie przypominać, że to państwowość polska istnieje. Ja zawsze powtarzam, że oczywiście sięgamy do tej Polski, jak to się mówi, od morza do morza i patrzymy na, powiedzmy, teraz tą Polskę taką, no, była kiedyś taka duża, teraz taka mała. No, musimy powiedzieć, że proszę zobaczyć na inne narody, tak, które tutaj królowały, były wielkimi potęgami, a no niestety na mapkach, no, są to małe, powiedzmy, państewka. No, nie będę tutaj, powiedzmy, nikogo dyskredytował, a chociaż było w wielkich mocarstwach, tak, no, chociażby no, Francja, czy Wielka Brytania, Hiszpania, o Portugalia. Więc tutaj no, widać to wszystko w jakiś sposób mija i przemija. Natomiast faktycznie my jednak w tym swoim źródle utrzymaliśmy tą swoją tożsamość narodową, patriotyzm i tradycję. Bo to, o czym też wielu zawsze zapomina. My mamy tradycję. To zresztą, jeżeli rozmawiamy z kimś, a co nie jest eksponowane wielokrotnie, bo nagle się okazuje, że ci, z którymi rozmawiamy, powiedzmy, no, nasi, powiedzmy, nawet sojusznicy, tak można powiedzieć, nagle widzą tą tradycję od 1989 roku. Tak? Mhm. W 89 uzyskaliśmy niepodległość. A nikt nie wie nic o tym, co robiliśmy na przestrzeni dziejów. To autentycznie, ja tu nie mówię nic takiego, co było nieprawdziwe. A kiedy nagle ktoś właśnie się oburza, powiedzmy, ktoś się orientuje, rozmawiając, powiedzmy, z jakimiś żołnierzami, oficerami francuskimi czy innymi, więc proszę zauważyć, no niby powinni znać naszą historię, czy takimi bliższymi, nagle jaki tam, ewentualnie tylko Napoleon, albo tam, powiedzmy, jakieś inne kwestie. I nagle, no właśnie, duże zdziwienie. To zresztą, co zawsze też powtarzam, że przepraszam bardzo, ale chyba, no możemy być pierwszej czwórce, no już nie obrażając się, powiedzmy nikogo nie obrażając, ale w pierwszej czwórce mocnej, jeżeli chodzi o tradycje wojskowe, no chyba nawet i trójce, ale to już kwestia dyskusji, jeżeli chodzi o tradycje i o działania. Ja tutaj nie wspominamy o pierwszej wojnie światowej i o drugiej wojnie światowej, no bo tutaj to już, ja pomijam oczywiście kwestie polityczne, ale Sosabowski, generał Maczek, pierwsza dywizja, cały szlak bojowy, wszyscy o tym znają, działania we Włoszech, to nie tylko Monte Cassino, to Bolonia, ale także i działania tutaj przecież, no, myśmy jednak tą flagę biało-czerwoną zatknęliśmy na Reichstagu. Oczywiście Rosjanie, że tak powiem, wkurzeni, drugiego ją od razu, bo to była niby samowola, drugiego ją zdjęli, tak? Na drugi dzień, czy tam nie powisiała za długo, nie podobała im się po prostu.
A ten okres, zapytam tylko jeszcze tak szybciutko, o ten okres po 45 roku do 89. Wiadomo, wpływy ZSRR i taka trochę, jak ja to zawsze mówię, podległość. Taka może nieoficjalna, ale jednak trochę była. Jak tutaj wojsko sobie
radziło?
Radziło, tak.
No to bo... znaczy, to jest kwestia, oczywiście, ja to mówię, że znaczy już w pytaniu samym widać, powiedzmy, pewną subiektywność, więc nie zarzucam tu pani redaktor subiektywności, ale no taka jest narracja, tak? Natomiast proszę zauważyć, że święto Wojska Polskiego, generalnie to też mam takie pojęcie święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. I tak generalnie jest. My mówimy święto Wojska Polskiego, ale oficjalnie to jest święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. I te święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, znaczy tutaj był problem, można tak powiedzieć, ponieważ oczywiście do 89 roku, do 92, przepraszam, bo w 92 zostało ustanowione, były trzy okresy. No pierwsze to jest oczywiście to święto żołnierza, które zostało ustanowione w 1923 roku i ono było jeszcze obchodzone w 1946 roku. Potem od 1946 do 1952 roku świętem Wojska Polskiego był 9 maja, czyli
Dzień Zwycięstwa.
Dzień Zwycięstwa, ale oczywiście w kalendarzu wschodnim, bo w Moskwie obchodzono 9 maja. Potem przeszliśmy na polskie święto 12 października, czyli bitwa pod Leniną. No, aha, no oczywiście z tego święta zrezygnowaliśmy w 1946, no bo byśmy tutaj urazili naszych tutaj sojuszników w tamtym okresie. No a potem oczywiście poszliśmy na ten układ gloryfikacji działania Wojska Polskiego. Znaczy, oczywiście tutaj to one autentyczne były, więc tutaj nie można powiedzieć. No ale można powiedzieć, że im poświęcono więcej kart historii niż powiedzmy tym wojskom, które działały na Zachodzie. Ta równowaga, czy powiedzmy przejście, powiedzmy, no to nastąpiło właśnie dopiero w latach 90. Ale jeżeli chodzi o działania wojenne II wojny światowej na wschodzie i na zachodzie, one są identycznie kultywowane i są traktowane na równi, ponieważ no, oczywiście krwi żołnierskiej się nie dzieli. Taka jest racja. Na jednym froncie i na drugim żołnierz polski walczył o niepodległość. A jaka ta niepodległość miała być, nikt wtedy jeszcze nie wiedział. Do 1948 roku generalnie rzecz biorąc, każdemu się wydawało, że jesteśmy państwem demokratycznym. Potem nastąpił ten okres stalinizmu i takiego zamknięcia, można powiedzieć. Natomiast oczywiście Wojsko Polskie tego okresu, i tu też właśnie przypominam, pojęcie ludowe, oczywiście dla odróżnienia, tutaj jako historyk pisze się w tej chwili z małej litery, właśnie dla odróżnienia tego okresu, ponieważ to oczywiście ludowe chodzi w takim, powiedzmy, no, propagandowym, można powiedzieć, obszarze, choć też, no, można powiedzieć, dlaczego ludowe miało być słowem złe. No ludowe, czyli nasze wojsko.
Może ma takie konotacje.
No właśnie, to raz widzimy nieraz, że my nieraz używamy pewnych słów, które ktoś, można powiedzieć, miały mieć dobre intencje, no, ale to wiele, wiele z takich przykładów. Ale w każdym razie ten okres nie jest w jakiś sposób dyskredytowany. Wiele jednostek jest takich, które te tradycje dziedziczy tego okresu. No tutaj podam oczywiście moją jednostkę. To jest chyba największa, znaczy najlepiej wyposażona, jeżeli chodzi o siłę ogniową, czyli pierwszą brygadę artylerii w Węgorzewie. I ona obchodzi święto 3 września każdego roku w rocznicę powstania w 1943 roku właśnie na wschodzie. Tam powstała właśnie, kiedy powstawała Armia Polska. I to święto jest obchodzone do dnia dzisiejszego i nikt sobie nie wyobraża, żeby, powiedzmy, było w jakiś sposób. No i oczywiście kultywowane są tutaj te tradycje czy działania, no, w których brała udział w pewnym momencie nazywała się warszawską, ponieważ brała udział właśnie w zdobywaniu Warszawy, bo no, po powstaniu warszawskim jeszcze toczyły się walki w styczniu.
10 sierpnia odbyła się próba defilady z okazji święta 15 sierpnia. Widziałam zdjęcia, że już ta próba przyciągnęła widzów, chociaż chyba ciemno już było nawet, bo to Wisłostrada, więc tam wykorzystano pewnie takie godziny mniej uczęszczane. Ale Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada rekordową, najbardziej taką uroczystą i z największą liczbą sprzętu paradę, defiladę wojskową w piątek. A także, co ciekawe i myślę, co warte podkreślenia, po raz pierwszy odbędzie się parada morska w okolicach Helu na Półwyspie Helskim. Też trwają ćwiczenia, więc no, panie profesorze, zapowiadają się obchody huczne.
Tak, to zresztą ma taki wydźwięk, czy powiedzmy hasło, tak. Dziękujemy za waszą służbę, ponieważ faktycznie ta służba jest pełniona poza granicami kraju, około tam 1200 żołnierzy, a ponadto bezpośrednio w ochronie granicy bierze udział czynnie ponad 7000 żołnierzy. Tutaj też no, oczywiście mam na myśli Podlasie, czy to zgrupowanie Podlasie, tak, no, w wyniku właśnie tutaj tych działań, można powiedzieć, które zresztą przez cały czas, bo te próby przekroczeń granicy są, jest tam dość niebezpiecznie, ale też chodzi o próbę przekraczania także i granicy zachodniej, więc tutaj mamy oficjalnie, przynajmniej tak on mówi, o 7000 czynnie, tak, bezpośrednio, więc można powiedzieć, że zaangażowanych jest o wiele więcej żołnierzy. Ponadto tutaj też właśnie, no i to jest, można powiedzieć, zwrócenie uwagi na coś, co, znaczy z punktu, można powiedzieć, tutaj naszego północnego, to jesteśmy blisko morza, więc mamy stosunek, podejrzewam wszyscy, dość taki pozytywny, w sensie znaczenia morza, tak. Teraz faktycznie akwen morski jest akwenem bałtycki i jest, można powiedzieć, bardzo ważny. Chociażby z jednego powodu. Dlatego, że jedynym państwem, można powiedzieć, wrogim, które leży nad Bałtykiem, to jest Rosja. A reszta państw to są państwa, które należą do Paktu Północnoatlantyckiego. Więc tutaj głównym zadaniem faktycznie tych państw leżących nad Morzem Bałtyckim to jest ochrona tego akwenu. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o rozwój gospodarki morskiej, to chyba jesteśmy na najwyższym poziomie, tak? Jeżeli chodzi o handel i tak dalej i o całą infrastrukturę, przepływ, przecież my właściwie korzystamy z Morza Północnego, tam są nasze zasoby, więc to trzeba ochraniać.
Przepraszam, wejdę w słowo, myśli pan, że ta parada morska jest wyrazem właśnie tego?
Tak,
to jest podkreślenie
tak,
tej...
Ja tak uważam, osobiście uważam i bardzo dobrze, że tak się stało. I teraz faktycznie podkreślenie tego jest bardzo ważne, bo niektórzy się śmieją, tam cztery jakieś stare tam, no, tam łódeczki i tak dalej. Nie. Obszar Morza Bałtyckiego to jest obszar ochrony, na który składa się wiele płaszczyzn, tak? I między innymi jedną z nich są okręty, tak? Wojenne. Ale nie tylko, bo to jest oczywiście ochrona wywiadowcza, ochrona szlaków morskich, ochrona powiedzmy przeciwrakietowa. Tutaj mamy przecież te dywizjony morskie, mamy przecież rozwiniętą Formozę, już do dwóch oddziałów, bataliony saperów, okręty przeciwminowe. No tutaj ta parada prawdopodobnie będzie dość ciekawa, bo weźmie udział w nich 20 okrętów, do tego brygada morska. To wszystko można będzie oglądać z plaż Helu. Tam jest port wojenny, więc prawdopodobnie, no chyba tam one tam no, będą, tak, no nie wiem.
I będzie transmisja na telewimach dla
żywo,
mieszkańców Helu i Warszawy.
Można byłoby się tam udać, ale jedna droga, to już widzę te korki straszne.
Oj tak, i to jeszcze
chyba,
w tym...
rowerem, tak, albo tam pociągiem. Ale
chociaż
no,
na tej trasie rowerowej tam na półwyspie...
Gala morska oczywiście ma swój inny ceremoniał, tak, więc tutaj to będzie w formie kotwicy, tak, czy inaczej to nie będzie taka, znaczy... Nie będą sznurem, tylko tak jak kotwica jest, tak? Czyli powiedzmy początek i po bokach lewej i prawej. Na końcu jakieś tam mają być biało-czerwone fajerwerki, a ponadto gala flagowa, każdy okręt galę flagową, no i marynarze, którzy są ustawieni wzdłuż burty, tak, w mundurach marynarskiej galowych.
Uroczyste, no, więc bardzo. A tutaj, panie profesorze, śledzi pan? Publikacje medialne podają, jakie tam pojazdy, co zaprezentujemy, co nowego, bo tutaj chwali się Ministerstwo Obrony Narodowej, że wszystko pokażą, co mamy najlepsze. Tak.
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, te środki bojowe, które mamy na wyposażeniu, Tutaj głównie właśnie mówimy o czołgach, o wyrzutniach rakiet, tutaj HIMARS, HOMAR, czyli amerykańskie, koreańskie, czyli to jest ta, jak to tam określa szef sztabu, nasza pięść uderzeniowa, mm-hmm. tak? A tarczą to oczywiście czołgi. Do tego no, inne rodzaje wojsk, rzeczywiście także i parada lotnicza, także no, na pewno, ponieważ no, każdy rok przynosi coś nowego. Mówi się o zakupach, dużych zakupach. No, ja uważam osobiście, że obywatel powinien wiedzieć, tak, na co są wydawane pieniądze. No, niech przynajmniej MON tutaj się wypręży i pokaże to, co ma najlepszego. A niektórzy, znaczy ja tak twierdzę, że niektórzy, no ale to przecież tyle paliwa i tak dalej, no i tylu żołnierzy. No ale w tym momencie ćwiczą. Ćwiczą, żołnierz ćwiczy, tak?
Aha, czyli tutaj, jeżeli ktoś miałby taki argument, że po co, bo to tylko koszta i to może niepotrzebne, nie. Skoro to PKB na obronność ma być podnoszone, to zbiłby pan ten argument, że jednak nie,
oczywiście.
Warto.
Oczywiście, no tak, proszę zauważyć, wojsko, znaczy żołnierz może postrzegać, że jeździ z żołnierzem i on tylko dba o siebie. No nie, no żołnierz wykonuje zadania, to jest jego rozkaz, ma rozkaz bojowy i ma wykonać, tak? Jeden jest na granicy, a drugi, powiedzmy, bierze udział w defiladzie, w szyku zwartym, czyli musi się nauczyć, pojazdy, odległości między sobą, przerzut pojazdów, to, co jest najważniejsze, bo pojazdy, no, w linie frontów czy działań, jeżeli by były, to trzeba by przerzucać sprzęt. No, przecież widzimy nieraz te, powiedzmy, te duże naczepy, z jaką szybkością mkną po tych drogach niektórych bardzo, bardzo takich, no, nie nadających się, ale ja jestem pełen podziwu, naprawdę. To jest taka kolumna mknąca, lawet, to jest, no, coś wspaniałego. Znaczy, przepraszam, że tak mówię, ale...
No, ale to pana pasja jest uzasadniona,
no,
oczywiście.
Znaczy, to nie pasja, tylko tak patrzę, powiedzmy, fachowo.
I fachowe oko, oczywiście.
Tak, bo widać, powiedzmy, że kierowca jest, tak, że się zna. A taka kolumna na przykład to jest 5-6 szybkich pojazdów mknących, wszyscy widzą to. No więc to świadczy o jakimś tam profesji. Zresztą przez cały czas się mówi o tym, że dużo żołnierzy wchodzi do tej służby wojskowej, no i musi przez cały czas się szkolić. W sensie właśnie tego, jakie mają wykonywać obowiązki na polu walki.
My mówimy teraz o tych centralnych obchodach, które odbędą się w Warszawie, no i ta parada morska z racji tego, że to musi być na morzu, no to na Półwyspie Helskim w okolicach Helu.
Znaczy to jest najlepsze, można powiedzieć, takie miejsce widowiskowe.
No
tak,
bo tam można oglądać też
tak,
to,
tak,
prawda?
Tak.
Tak, oczywiście, ale też cały kraj właściwie świętuje, bo to są jakieś pikniki, jednostki mniejsze wystawiają swój sprzęt, można obejrzeć jakieś filmy na tematy historyczne, jakieś jeszcze stroje nawet ze starszych epok, czy drugiej wojny, rekonstrukcje. W ogóle atmosfera właśnie takiego pikniku, gdzie można pójść z rodziną, ze znajomymi i cieszyć się. To też jest ciekawa forma, jeżeli ktoś, bo nie wszyscy będą w Warszawie, prawda?
Znaczy tutaj generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o to Święto Wojska Polskiego, to wojsko samo się krzywiło, że tak powiem, na ten termin 15 sierpnia, bo to jest okres wakacji. Zawsze jak Święto Wojska Polskiego, to młodzież, tam, wiadomo, szkoły i tak dalej. A tutaj 15 sierpnia, kto przyjdzie i tak dalej. W pewnym momencie, jak skończyło się w 89, to przez 3 lata, bo była dyskusja na ten temat, to przez 3 lata Świętem Wojska Polskiego było Święto 3 maja. Ale właśnie potem ustanowiono. Ale niektórzy tak właśnie mówią, że wszystko musi być nagle, szybko i tak dalej. Proszę zauważyć, że to już jednak weszło w tą tradycję, sama pani powiedziała. To jest jedna rzecz. Natomiast też dość druga ciekawa rzecz jest, jeżeli chodzi o miasta tutaj naszego województwa, to te garnizony, Giżycko, Węgorzewo, powiedzmy, one są w miejscowościach turystycznych. I właśnie jak rozmawiam z kolegami, właśnie widzą, że jest duże zainteresowanie i tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają, odpoczywają, to właśnie no, są, można powiedzieć, tymi takimi głównymi uczestnikami tych wszystkich przedsięwzięć i parad. I tam, gdzie są jednostki wojskowe, oczywiście tam te przedsięwzięcia są. A tradycyjnie, znaczy tutaj przynajmniej w naszym województwie jest tak, że co roku to święto jest w innej miejscowości, można tak powiedzieć. To w tym roku padło na Ełk, także główne uroczystości będą 14 sierpnia.
Czyli
zawsze
wojewódzkie obchody tego
obchody
święta
wojewódzkie,
w Ełku.
Tak, oczywiście tutaj gospodarzem jest wojewoda warmińsko-mazurski, no oczywiście i dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, z dowództwem w Olsztynie, na których większość jednostek właśnie podlega, czy wszystkie bojowe, można tak powiedzieć, podlegają pod właśnie tą 16. Dywizję Zmechanizowaną. I ze względu podejrzewam, na ten rodzaj uzbrojenia. Zresztą no, ona jest, chyba jest, można powiedzieć, chyba najbardziej wyposażona, jeżeli chodzi o sprzęt bojowy najnowszej generacji, więc ma co pokazać. Mhm. Tak.
Panie profesorze, na zakończenie chciałabym jeszcze poprosić pana o takie zachęcenie może do, albo takie podsunięcie pomysłu, jak do tego święta podejść, może takich trochę zniechęconych albo niezainteresowanych tematem. Co by pan tutaj, na co by pan polecał zwrócić uwagę? Czy zachęca pan, żeby się wybrać gdzieś tam, do, gdzie najbliżej? No bo mówię, nie każdy będzie miał możliwość być na tym helu czy w Warszawie, ale jak pan by tutaj polecał po prostu przeżyć ten dzień?
Tutaj, czy po pierwsze, to chciałem złożyć wszystkim moim kolegom, wszystkim żołnierzom wszystkiego najlepszego z okazji właśnie święta Wojska Polskiego. Służby oczywiście spokojnej, takiej uporządkowanej, jak to zawsze podkreślam, dobrych przełożonych i satysfakcji ze służby, bo to jest chyba takie, wydaje mi się, najważniejsze, że właśnie satysfakcji z tego, co robimy, zdrowia, jak to niektórzy bez słów żołnierskiego szczęścia właśnie. Właściwie to życzenia są nieaktualne, także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Natomiast pomysłów jest bardzo dużo, tak? No możemy, powiedzmy, na przykład udać się na Pola Grunwaldu, tak? Chociażby, tak? W naszym wypadku. No przepiękna ekspozycja nowa. Będzie...
A właśnie, bo tutaj, w tamtejszym muzeum można zwiedzać.
Muzea, nową... tak, które są. Możemy pojechać do Osowa. Jest, w końcu zostaje oddane muzeum właśnie bitwy pod Osowem. 16 sierpnia są rekonstrukcje. Oczywiście jak najbardziej uważam, że należy skorzystać z tych pikników, czy z tego, co oferuje wojsko, bo zawsze to jest dobrze
zorganizowane.
Tak,
i może, jak się okazuje, jest atrakcją nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych.
Nie, no tak. Oczywiście tutaj jeszcze tym bardziej, że jest dużo różnych takich, znaczy imprez, można postrzelać, tak?
Czy tam, no właśnie, takich różnych.
Zajrzeć, są zazwyczaj specjaliści, którzy powiedzą, do czego to służy, czy jak to się
obejrzeć
obsługuje.
Broń, wejść do jakiegoś pojazdu, prawda?
Tak. No, zazwyczaj oczywiście jakieś zespoły grają, także tutaj tych takich atrakcji jest dużo, ale tak jak powiedziałem, no chociażby nawet, no jeżeli mamy te 4 dni, a nie wiemy, to na przykład można pojechać do Warszawy, do Muzeum Wojska Polskiego. Ono w tej chwili jest w Twierdzy Modlin. Tam zresztą jest parę tych muzeów, tak? Więc Muzeum Katyńskie, tak? I Muzeum... No, historii polskiej. Tak. Muzeum otwarte niedawno, więc praktycznie wysiadamy i możemy sobie cały dzień, zresztą tam jest zacienione to wszystko, jest chłodno.
Tak, bo zapowiada się upalny dzień.
No właśnie, nie chciałem o tym mówić, bo raczej upał nie służy tego typu przedsięwzięciom, ale ja tutaj właśnie takie podaję. Na ponadto jednostki, tylko trzeba byłoby to prześledzić, oferują te ścieżki takie właśnie po salach tradycji, bo każda jednostka ma salę tradycji. I w tym dniu te sale są otwierane, to jest zazwyczaj w sensie takim zbiorowym, tak grupę co godzinę, czy w jakiś sposób. Bardzo ciekawe zresztą eksponaty są w tych salach tradycji. One opierają się właśnie na historii właśnie tych jednostek wojskowych, wokół których no w tym momencie, no jeżeli artyleryści, to wiadomo, że kwestia artylerii, jeżeli pancerniacy, tak. No to wojska pancerne.
A pan, panie profesorze, jak spędzi ten dzień z racji swoich funkcji teraźniejszych czy byłych? Znaczy, czy jakieś plany już pan ma?
Najchętniej pojechałbym do tego Osowa, tak? Zobaczył właśnie tą nową ekspozycję. Zresztą widać, to no, dość taka monumentalna, więc tam też będzie dużo się działo, rekonstrukcje, więc podobno jest dość ciekawa ekspozycja. Jako coś nowego to dobrze byłoby obejrzeć.
To może się uda jeszcze pojechać.
Mam nadzieję.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Pan profesor Wiesław Łach z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.